zjawisk ekonomicznych i rolniczych, ale oczywiście będziemy rozmawiali o kwestiach polsko-ukraińskich w kontekście mleka i jego przetworów. Także bardzo serdecznie Państwa zapraszam na tę rozmowę, szczególnie, że to przeddzień kolejnych wielkich protestów rolników w Warszawie. Warto posłuchać też tej branży, która z rolnictwem, czy jest częścią rolnictwa, ale nie do końca chyba ma takie samo spojrzenie jak ci protestujący. Mamy jeszcze około minuty na połączenie. W oczekiwaniu na połączenie z anteną Radia Wnet tradycyjnie zobaczycie Państwo planszę informującą o oczekiwaniu. Przypominam o subskrybowaniu naszego kanału, o lajkowaniu materiałów, o komentowaniu. Najnowsza rozmowa Wojtka Jankowskiego z Markiem Budziszem to materiał na pewno wart polecenia, jeżeli ktoś jeszcze z Państwa go nie widział, zachęcam. A teraz oczekujemy na połączenie z anteną Radia Wnet. Może być przez chwilę cicho, ale jak już usłyszymy, że studio Bejrut się kończy, to wtedy do Państwa powrócimy.
Dla dziadka, dla braci, kuzyna, chrzestnego i babci Jadzi, ciotka go szturcha.
Dla siebie też weź.
I razem drapali z drabki Król Cash.
Nowość z drabka Król Cash. Wygraj nawet 500 tysięcy złotych. Kupuj w punktach Lotto.
Po reklamie.
Raport z Kijowa.
Marca 2024 roku, 741 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, inwazji na pełną skalę. Wita się Paweł Bobołowicz, naszą audycję realizuje Daniel Chybowski w formacie wideo i zapraszam Państwa do oglądania nas na kanale YouTube Radia Wnet i na kanale Czarne Niebo. Na kanale Czarne Niebo tam będziemy jeszcze też po godzinie 10 i tam nasz program realizuje Lech Rustecki, Piotr Mateusz Bobołowicz. I od razu Państwo, ci z Państwa, którzy są z nami na kanale YouTube, widzą naszych korespondentów we Lwowie i w Kijowie. W Kijowie jest Dmytro Antoniuk. Dzień dobry, Dmytrze.
Dzień dobry, Pawle. Witam Państwa serdecznie.
Artur Żak we Lwowie. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, Dmytrze. Kłaniam się nisko.
Panowie, ekspresowo od razu przechodzimy do najświeższej wiadomości z Ukrainy. Sergiej Kotow to kolejny rosyjski okręt zatopiony na wodach terytorialnych Ukrainy. Dmytro.
Dokładnie tak. Główny zarząd wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy zawiadomił, że w noc z 4 na 5 marca w wodach terytorialnych ukraińskich został zatopiony okręt patrolowy Sergiej Kotow. To jest nowiutki okręt rosyjski, który był wyprodukowany w Kerczu, a został on zatopiony, jak widzimy teraz na mapie Deep State Map, te nasze widzowie, które nas obserwują teraz na naszym kanalu Czarne Niebo, to on został zatopiony akurat niedaleko od mosta Kierczyńskiego i dlatego ten most znów był nieprzyjezdny dzisiaj chyba całą noc, być może nawet do dziś, a został wyprodukowany w Kierczu, akurat niedaleko od tego mostu i był oddany do floty czarnomorskiej w 2021 roku. Także niedaleko ten Sergiej Kotow pływał. Można też powiedzieć, że były próby jego zniszczenia wcześniej, w 2023 roku, ale on, jak widzimy, jednak pozostał, ale teraz już nie. Dodam, że załoga Sergieja Kotowa może być około 60 marynarzy, a koszt jego produkcji wyniósł około 65 milionów dolarów. Także 65 milionów dolarów teraz są na dnie Morza Czarnego.
To dopytajmy się Artura, czy wiadomo, co zostało użyte do zatopienia, czy to jeden z rodzajów broni, o którym nam opowiadasz?
Prawdopodobnie to znowu drony te półzanurzalne typu Magura 5. Zresztą taką informację podaje Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy. Było użyte co najmniej kilka tego typu dronów. Tak jak Dmytro mówił, most był przez jakieś 8 godzin zamknięty. I teraz pytanie, czy celem ataku był most, czy jednak ten okręt Kotow? Wiemy, że wcześniej Ukraina też wykorzystywała te drony i drony podobne do ataku na most krymski, bo ten najbardziej skuteczny atak był dokonany przy pomocy ciężarówki wyładowanej materiałami wybuchowymi, ale należy pamiętać, że wcześniej też na wiele dni została zamknięty jeden pas ruchu po ataku dronami, więc no, tak jak powiedział między innymi Maliuk, szef SBU, który to most krymski to jest konstrukcja, która nie ma prawa istnieć, więc no, podejrzewam, że po tym działaniu Rosjanie jeszcze bardziej wycofają wszystkie okręty z okolic mostu krymskiego.
To niesamowite, jak sami Ukraińcy podkreślają, nie dysponując flotą morską, zadają kolejny cios armii rosyjskiej, flocie rosyjskiej w basenie Morza Czarnego, Morza Azowskiego. Panowie, oczywiście pozostańcie ze mną i z naszymi słuchaczami i widzami. Przypomnę, że na kanale YouTube Czarne Niebo będziemy też z Państwem rozmawiać jeszcze po godzinie 10, a koledzy na pewno będą śledzili na bieżąco informacje też dotyczące tego wydarzenia, zatopienia kolejnej jednostki pływającej w Federacji Rosyjskiej. Być może te informacje jeszcze wzbogacimy o nowe szczegóły. Przypomnę też, że w drugiej części naszego dzisiejszego programu i audycji gościem będzie Marcin Rej, dziennikarz, bloger śledczym, ale teraz przechodzimy do rozmowy z naszym gościem specjalnym, z panią, a jest tym gościem pani Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka. Dzień dobry pani dyrektor.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dla naszych widzów na YouTubie już zapowiedziałem, że tak się złożyło, że nasz raport z Kijowa coraz częściej sięga po tematy ekonomiczne, a jeszcze w ostatnim czasie po tematy związane z rolnictwem, no ale to jest oczywiście wynik sytuacji pomiędzy Polską i Ukrainą. Gdy polscy rolnicy blokują, część polskich rolników blokuje granicę z Ukrainą, Polska Izba Mleka, którą pani dyrektor reprezentuje, i Związek Przedsiębiorców Mleczarskich Ukrainy, w tym samym czasie wydają wspólny apel do władz Polski i Ukrainy, apel o to właśnie, żeby, jak rozumiem, granicy nie blokować.
Tak, wydajemy apel do strony rządowej, zarówno polskiej, jak i ukraińskiej, przede wszystkim po to, żeby rozpocząć konstruktywny dialog. Konstruktywny dialog dla biznesu. My oczywiście rozumiemy protesty rolnicze i niezadowolenie ze strony rolników, ale tutaj mamy wiele elementów, które wpływają tak naprawdę na to, że ta fala protestów przetacza się przez całą Unię Europejską. Nie jest to tylko i wyłącznie związane z kwestią nadmiernego wpływu produktów takich jak zboże czy kukurydza z Ukrainy. A dzisiejsze informacje, jakie się pojawiły w polskich mediach, również dotyczą tego, że bardzo dużo tego produktu również na rynek unijny trafia z Rosji. To jest bardzo smutne w tej całości, więc my jako sektor mleczarski bardzo wyraźnie mówimy już od kilku miesięcy, żeby oddzielić nam zboże od mleka. My jako sektor mleczarski chcemy ze sobą współpracować i współpracujemy, robimy to skutecznie. Już od czasu, kiedy mieliśmy możliwość tak naprawdę intensywnie rozpocząć eksport naszych mleczarskich produktów, czyli przed atakiem, agresją Rosji na Ukrainę. Oczywiście w czasie tym trudnym dla naszych kolegów z Ukrainy, cały czas wspierając też sektor i mieszkańców Ukrainy, eksportujemy tam nasze produkty, które na ukraińskich półkach sklepowych mają bardzo znaczący udział. Chcę powiedzieć, że Ukraina w ogóle w całości eksportu polskich produktów mleczarskich na cały świat stanowi dość znaczącą pozycję, a zatem utrata tego rynku, pozbawienie konsumentów na Ukrainie możliwości sięgania po nasze dobre produkty mleczarskie oznaczałoby kłopot nie tylko dla konsumentów, ale też kłopot dla nas jako sektora mleczarskiego, bo utracilibyśmy znaczną część możliwości zarabiania pieniędzy, najkrócej rzecz ujmując.
Pani dyrektor, ale może spróbujmy powiedzieć to wprost, czyli jest grupa producentów z branży rolniczej, która żyje z tego eksportu na Ukrainę, która z tego się utrzymuje. Zamknięcie granicy będzie oznaczało dla tej grupy polskich rolników, jak rozumiem, co najmniej poważne problemy.
Bardzo dobrze, że powiedział pan o rolnikach, dlatego że w Polsce sektor mleczarski to sektor spółdzielczy, a właścicielami spółdzielni są rolnicy. Czyli najkrócej rzecz ujmując, im mniej sprzedamy na Ukrainę, tym mniej będziemy płacić rolnikom za mleko. Najkrótsze, najłatwiejsze powiązanie. Jeżeli mamy dzisiaj dobre relacje, sprzedajemy tam dużo naszego towaru, możemy więcej płacić rolnikom za dostarczany surowiec. Czyli na sam koniec, kto będzie stratny na tym, że zamknięty zostanie ukraiński rynek dla naszych produktów? Oczywiście rolnicy, producenci mleka.
W tym swoim wspólnym oświadczeniu wprost stwierdzacie, że mleko i jego produkty nie mogą stać się ofiarą braku dialogu w zakresie importu zboża. Czy w ogóle ktoś bierze pod uwagę głos producentów mleka, polskich producentów mleka? Czy ktoś z wami rozmawia? Czy jesteście zapraszani do tych gabinetów ministrów, gdzie są też protestujący rolnicy? Czy ktoś pytał się was o zdanie, jakie mogą być konsekwencje właśnie blokowania granicy z Ukrainą?
Oczywiście, że nie. Wszyscy są skoncentrowani i strona rządowa jest skoncentrowana przede wszystkim na tych rolnikach, którzy stoją i protestują. Ja podkreślam, że protesty te nie dotyczą tylko i wyłącznie zamykania granicy, ale też dotyczą kwestii związanych z implementacją Europejskiego Zielonego Ładu i to dotyczy całej Europy. Ale nas, z nami nikt nie rozmawia, z nami nikt nie prowadzi dialogu, nas nikt nie pyta o ocenę skutków decyzji, takie jak zamknięcie granicy, a zatem jednoznacznie zamknięcie dla nas rynku ukraińskiego, a my dzisiaj jako sektor mleczarski stanowimy bardzo poważną część całego agrosektora w Polsce, w szczególności ściana wschodnia, która powiedzmy sobie szczerze mlekiem stoi, tutaj mamy największych producentów, to nas najbardziej dotknie ta potencjalna sytuacja wynikająca z ograniczeniem lub zamknięciem dostępu do rynku ukraińskiego. A zatem ten apel w związku z tym, że nikt nas nie zaprasza do tej dyskusji, podjęliśmy decyzję o tym, żeby dwa kraje, dwie strony, które wydawać by się mogą mieć sprzeczne interesy, my nie mamy tych sprzecznych interesów. My chcemy pokazać, że potrafimy ze sobą rozmawiać, my chcemy pokazać, że po pierwsze chcemy budować mosty w tym dialogu, a nie chcemy je burzyć. To nie o to chodzi, żeby rzeka mleka wylewała się po stronie polskiej i żebyśmy pokazywali nasze niezadowolenie i frustrację. Zanim do tego dojdzie, zanim rolnicy zdecydują się na taki głos czy na takie działania, my chcemy pokazać, że zrobiliśmy wszystko, żeby doprowadzić do dialogu. I ten apel został przekazany stronie rządowej polskiej, stronie rządowej ukraińskiej. Poinformowaliśmy oczywiście także posłów, wiceministrów. Dzisiaj będę miała spotkanie z jednym z wiceministrów na ten temat, więc mam nadzieję, że pewnego rodzaju sygnał dotrze też do premiera i do gabinetów, tam gdzie zapadać będą najważniejsze decyzje. Niemniej jednak istotne jest to, żebyśmy przy okazji konfliktu zbożowego nie stracili rolników, producentów mleka, bo nie będzie łatwe odzyskanie tego rynku.
Artur Żak z Lwowa chce zadać pytanie pani dyrektor. Arturze.
Pani prezes, ja obserwuję sytuację od 2 lat z perspektywy klienta. Na zachodzie Ukrainy polskie produkty były obecne od wielu lat, ale od 2 lat one się rozpowszechniły na całym terenie Ukrainy. I ja obserwuję, że te segmenty, które wcześniej zajmowała produkcja, na przykład białoruska, a nawet produkcja dużych międzynarodowych graczy, na tym miejscu teraz widzę polskie produkty, polskie sery, polskie jogurty, polską śmietanę, a nawet polskie mleko. Czy jest pani w stanie oszacować, jak wzrósł właśnie eksport polskich produktów mleczarskich na ukraiński rynek w ostatnich na przykład 2 latach?
Tak, jestem w stanie oszacować i podam Państwu też dokładne dane, ile my dzisiaj wysyłamy na rynek ukraiński. To jest rzeczywiście bardzo znaczące. W 2020, kiedy rozpoczynaliśmy tak naprawdę naszą wysyłkę produktów w takim większym, powiedzmy sobie, poziomie, to mieliśmy około 1% rynku. Dzisiaj Ukraina jest naszym trzecim odbiorcą w krajach pozaunijnych, czyli jakby z punktu widzenia całego świata Ukraina jest dzisiaj aż trzecim odbiorcą naszych produktów. Wysyłamy rocznie, to jest 2023 rok, ponad 520 za 520 milionów złotych. Więc proszę zobaczyć, jak duża strata byłaby dla naszych producentów i przetwórców, gdyby okazało się, że te 512 milionów to jest coś, co nie zostało sprzedane i trzeba to zagospodarować. Najwięcej dzisiaj wysyłamy jogurtów i serów długodojrzewających. Najbardziej popularne, bo oczywiście cały czas z moimi ukraińskimi kolegami staramy się monitorować rynki w poszczególnych rejonach Ukrainy. Najbardziej popularne sery żółte to są właśnie sery polskie. No już może nie będę wymieniała marki, ale mamy
ale,
dzisiaj
ale jeżeli
rzeczywiście...
pani dyrektor pozwoli, to ja poproszę realizatora, żeby wykorzystał zdjęcia, które na swoim profilu załączył Piotr Andrusieczko, jeden z polskich korespondentów pracujących na Ukrainie.
Macie państwo, macie państwo tak, najbardziej rozpoznawalne sery. To są właśnie te sery z firmy Spomlek i to są te, które na najwyższej półce zostały pokazane i to jest coś, co konsumenci kupują bardzo chętnie, ale wszystkie produkty, które na przykład te twarożki, serki czy też jogurty. Mamy podobny smak, mamy podobne gusta, mamy podobne też oczekiwania, jeżeli chodzi o nasze takie kulinarne tradycje, więc tak naprawdę wszystko to, co jest na naszych polskich stołach, to samo jest na stołach ukraińskich. Jakie są nasze też obawy związane z potencjalną utratą tego rynku i też ile my już dzisiaj tracimy? Też chcę Państwu powiedzieć, że sytuacja, która jest związana z blokowaniem granicy, trudności z wywiezieniem naszych produktów przez polską granicę spowodowały bardzo znaczący wzrost kosztów ceny logistyki tych produktów. My dzisiaj za transport jednego tira z Podlasia do Kijowa płacimy 8 tysięcy euro, jeden tir 20 ton sera, za dokładnie tę samą wielkość tira, za ser z Holandii, Holendrzy płacą 4 tysiące euro, wioząc ten ser przez granicę węgierską. Więc proszę zobaczyć, jak już tracimy naszą konkurencyjność poprzez wzrost kosztów chociażby transportu i logistyki. Inną niepokojącą sytuacją, z którą mamy miejsce, to jest to, że coraz częściej sieci handlowe rezygnują z promowania naszych produktów, ponieważ w momencie, kiedy planowane jest wydrukowanie na przykład gazetki, które cieszą się całkiem sporą popularnością wśród ukraińskich konsumentów, czyli te gazetki promocyjne, my mamy dzisiaj sytuację taką, że wobec trudności z przekroczeniem tej granicy w Polsce nie zawsze jesteśmy w stanie zapewnić ten nasz produkt na czas, co oznacza, że nikt nie chce ryzykować, żeby umieszczać produkty promocyjne polskie w momencie, kiedy ten produkt może po prostu na czas tej promocji nie dojechać. To są małe, drobne elementy, ale całość tego wszystkiego powodować może sytuację, w której my utracimy po prostu część tego rynku. A jak Państwo doskonale wiecie, życie próżni nie znosi i miejsce to mogą zająć producenci z innych krajów Unii Europejskiej, a nam zależy na tym, żeby wspierać polskie mleczarstwo i żeby wspierać polskiego rolnika. A więc całość tej całej sytuacji, o której powiedziałam, skłoniła nas do tego, żebyśmy zaapelowali do administracji rządowej o to, by konstruktywny dialog stał się tym, co jest dzisiaj najważniejsze w obszarze konfliktu i żeby nie wylać nam mleka przy okazji wysypania zboża.
No właśnie to dosyć obrazowe wylewanie mleka. Chciałem się zapytać, czy w takim razie rolnicy, którzy dostarczają mleko do tych spółdzielni, może oni nie mają świadomości tak naprawdę, że to ich mleko jest dalej sprzedawane na Ukrainę, może nie mają świadomości, że żyją też z tego, że Ukraina kupuje przetwory mleczne i może też są wśród tych protestujących, albo mamy jakiś wewnętrzny problem, żeby jedni rolnicy z drugimi się po prostu porozumieli. Czy państwo rozmawiacie w ogóle z organizacjami, innymi organizacjami rolniczymi, które biorą udział teraz w protestach?
Tak, ja jestem cały czas w kontakcie z niektórymi, dlatego że to też trzeba zwrócić uwagę, że raptem tych organizacji, które pojawiły się w ramach protestów, stało się bardzo dużo. Dużo jest osób, które korzystają sobie też z tej okazji, by zbudować własny imidż, własny wizerunek. Tego akurat w żaden sposób nie jestem w stanie zrozumieć. Mam tu na myśli takich niektórych, powiedzmy sobie, tak zwanych albo kiedyśniejszych liderów, którzy już nic nie mają wspólnego tak naprawdę z rolnictwem, bez wymieniania nazwisk. Natomiast tak, jestem w kontakcie z kilkoma przedstawicielami organizacji, takich jak Solidarność Rolników Indywidualnych lub inne, organizacje lub inaczej grupy rolników, bo to czasami są jakieś oddolne grupy i komunikuję, mówię o tym, przekazuję też nasze stanowisko i też ostrzegam jakby albo zwracam uwagę na to, że sektor mleczarski może być tym sektorem, który będzie bardzo, ale to bardzo poszkodowany w momencie, kiedy ta granica zostanie zamknięta. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, oczywiście jesteśmy cały czas w kontakcie z rolnikami, producentami mleka, którzy z niepokojem też obserwują tę sytuację. Ja za bardzo wśród tych protestujących akurat rolników, producentów mleka nie dostrzegam. Natomiast chcę tylko powiedzieć, że ze strony tych rolników, z którymi mamy bezpośredni kontakt jako Polska Izba Mleka, ja widzę duże zaniepokojenie tą sytuacją również. Myślę, że są świadomi i coraz bardziej świadomi tego, że utrata każdego kolejnego rynku oznaczać będzie coraz większe trudności z utrzymaniem płynności finansowej bez względu na to, czy to jest średni czy mały zakład, bo duże to na pewno sobie jakoś poradzą, ponieważ mają bardzo mocno zdywersyfikowane rynki zbytu, natomiast ci, którzy mocno skoncentrowali się też na te rynki bliskie, mogą rzeczywiście bardzo dużo na tym stracić. Niemniej jednak, wracając do klucza na pytania, rolnicy, producenci mleka mają świadomość utraty przychodów, mają świadomość ryzyka, jakie dzisiaj niosłaby ze sobą decyzja polityczna o zamknięciu tych granic i są głęboko przekonani, że sytuacja ta zostanie wkrótce wyjaśniona i my nie stracimy tego rynku. Bo po czasie pandemii, kiedy znacząco ograniczyliśmy eksport naszych produktów do Chin, ograniczenie kolejnego rynku w kontekście też tych fali różnego rodzaju niepokojów na świecie i trudności chociażby z logistyką, na przykład przez kanał Suezki, który był dla nas przez lata bardzo dobrym też kanałem transportu, możemy utracić naszą konkurencyjność, możemy stracić bardzo dużo naszych rolników, którzy po prostu przestaną produkować mleka, a powrót do produkcji mleka nie jest łatwy. To nie jest tak, że raz zlikwidowane stado zostanie odbudowane w ciągu kilku miesięcy. To nie jest prosty proces i o tym też trzeba pamiętać. Przy malejącej ilości rolników w ogóle w całości polskiego rolnictwa to bardzo byłoby niedobrze, żebyśmy w pewnym momencie stali się krajem, który zamiast wspierać sektor rolny, ten sektor rolny po prostu niszczy.
Pani dyrektor, pod nosem właściwie mamy kraj, który twierdzi, że jest wielkim producentem mleka. Czy mam na myśli Białoruś? Czy może być tak, że właśnie na upadku polskich producentów mleka mogą skorzystać takie kraje jak Białoruś, a może Rosja?
Proszę Państwa, od momentu, kiedy Rosja wprowadziła nam embargo, to naprawdę już zdążyliśmy się do tego dość dobrze przygotować, bo jeżeli dobrze pamiętam, to był 2014 rok, rosyjskie embargo spowodowało to, że musieliśmy bardzo mocno przefokusować, zmienić nasze rynki zbytu, bo do Rosji wysyłaliśmy bardzo dużo, na przykład naszych serów. Rosja była dobrym odbiorcą, ale okazało się, że przez ten czas, który mieliśmy od wprowadzenia embarga do dnia dzisiejszego, Rosja stała się, podobnie zresztą jak Ukraina, dużym producentem, a także eksporterem mlecznych produktów. Możemy czuć oddech, może nie tyle Białorusi, co Ukrainy na naszych plecach w kontekście przejmowania takich rynków jak Chiny albo rynek azjatycki, dlatego że produkcja w Rosji została bardzo mocno wzmocniona przez administrację, tak? Tam poszły bardzo duże pieniądze na inwestycje i oczywiście, że mamy tego świadomość i monitorujemy też, o ile jest to w ogóle możliwe, a trochę mamy takich możliwości, żeby widzieć, jak ten rynek się rozwija. Ten rynek się rozwija bardzo dynamicznie i rzeczywiście może być tak za kilka lat, że Rosja będzie chciała przejąć nasze rynki, mówię nasze, czyli tam, gdzie cały czas jeszcze eksportujemy, czyli Chiny, Malezja, Indonezja i cała ta część azjatycka. I będzie się, i może się okazać, że konkurujemy tam z bardzo poważnym producentem, więc apeluję o to, żebyśmy nie tracili szansy na to, żeby umacniać cały czas naszą produkcję, nasze przetwórstwo i nas jako też rolników i przetwórców dobrych produktów z jeszcze cały czas produkcji opartych na tradycyjnym modelu produkcji o unikalnych walorach. Więc nie róbmy niczego, co mogłoby nam zaszkodzić, a wzmacniajmy nasz eksport, wzmacniajmy naszą konsumpcję i wzmacniajmy naszą produkcję.
Pani Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka, była Państwa i moim gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za to. Inne spojrzenie też ze strony polskich rolników na kwestię blokady granicy. Dziękuję serdecznie.
Bardzo dziękuję.
Będziemy też czekali na informacje dotyczące przebiegu rozmów z ministerstwem. Ciekawy jestem, czy ministerstwo zobaczy problemy polskiej branży mleczarskiej. Przenosimy się do Marcina Reja, blogera śledczego. Mało czasu nam zostało w czasie antenowym Radia Wnet. Dzień dobry, Marcinie.
Dzień dobry.
Będziesz musiał powiedzieć coś tak interesującego, żeby Państwo pozostali z nami na kanale Czarne Niebo i dalej chcieli słuchać tego, o czym dzisiaj mamy porozmawiać. To ciężkie zadanie, ale Marcinie, dzisiaj postanowiliśmy, że będziemy chcieli porozmawiać trochę w takim szerszym kontekście, już nie poczet tych, którzy wpisują się w rosyjską propagandę, tylko raczej być może o tym, co z tą rosyjską propagandą zrobić.
Przede wszystkim to jest moim zdaniem jest dwóch aktorów tutaj, to znaczy państwo powinno działać, ja rozumiem, że o tym też porozmawiamy, natomiast to zdecydowanie nie wystarczy, bo są rzeczy, których państwo zrobić nie może, a może nawet nie powinno. Najważniejsze jest to, żeby obudził się śpiący rycerz, to znaczy, żeby obudzili się obywatele o prawidłowych poglądach i wreszcie weszli do tej walki, żeby nie było tak, że na tym stadionie, jakim jest infosfera, tylko jeden sektor jest zajęty, mianowicie zajęty jest przez ludzi omamionych przez propagandę rosyjską, a politykom się wydaje, że cały stadion składa się z właśnie takich kibiców, podczas gdy pozostałe trybuny są puste. Dlaczego one są puste? Bo ludzie nie przyszli na mecz, czyli myśmy nie przyszli na mecz, bo daliśmy się zastraszyć, bo tamci kibice na przykład nas przekonali, że nas pobiją, gdybyśmy się zbliżyli do stadionów. I przede wszystkim policji nie ma, która łapie tych straszących, powinna łapać tych straszących. Łatwo jest wejść w internet i powielać propagandę rosyjską. Dużo ciężej jest nam nazywać propagandę rosyjską po imieniu, bo za to grożą różne problemy prawne, pozwy na uciszenie, których jestem przedmiotem, mam ich coraz więcej. I wreszcie państwo musi coś zrobić, żeby stworzyć warunki, żeby obywatele, którzy chcą wejść do walki z propagandą rosyjską, inspirowaną przez Rosję, mogli to robić bezpiecznie, a nawet łatwo i przyjemnie.
Po godzinie 10 powrócimy do rozmowy, którą przeprowadziła wczoraj nasza redakcyjna koleżanka Jaśmina Nowak w poranku Radia Wnet z doktorem Michałem Markiem. On z kolei zaproponował konkretną metodę i próbę walki z tymi osobami, które wpisują się w rosyjską propagandę. I będę też ciekawy zdania Marcina na ten temat, czy może powinien powstać jakiś spis takich różnego rodzaju mediów rosyjskich, w których nie można występować, czy propagandystycznych, w których nie można występować, organizacji, z którymi nie można współpracować, to też w kontekście tych ostatnich informacji, o których Państwu opowiadaliśmy i które przedstawiał Marcin, czyli wyjazdu grupy polskich działaczy do Federacji Rosyjskiej na zjazd rusofilii, rusofili czy rusofilów, nie jestem pewien, jak się prawidłowo odmienia, ten element, Marcinie, do którego na pewno będziemy musieli powrócić, bo już wiemy, że oprócz pana Jankowskiego, Tomasza Jankowskiego, o którym mówiłeś, ale był tam też Panasiuk, jeszcze kilka innych osób.
Świder. Mariusz Świder, tak, no, z grupy Bezpieczna Polska z partii Leszka Sykulskiego, tak.
Także dzisiaj za chwilę pojawi się też kwestia pewnie tej partii. Leszek Sykulski też w tej opowieści może się pojawi. W raporcie z Kijowa na antenie Radia Wnet w tym momencie z Państwem będziemy się już żegnać. Nasi reporterzy, korespondenci z nami pozostają, Marcin z nami pozostaje i mam nadzieję, że Państwo pozostaniecie na kanale Czarne Niebo. Serdecznie Państwa zapraszam. Raport z Kijowa, następne wydanie w czwartek, jutro o tej samej porze, studio Lwów. Na antenie Radia Wnet mówimy do usłyszenia. Pozostańcie Państwo z nami w YouTubie.
Raport z Kijowa.
I przypomnę tradycyjnie, że za chwilę zobaczycie Państwo taki komunikat umożliwiający przełączenie się z kanału Radia Wnet na kanał Czarne Niebo i to będzie ten moment, kiedy będziemy mogli kontynuować rozmowę z Marcinem Rejem. Jednocześnie Wojtek Jankowski napisał, że chyba obydwie formy są poprawne, czyli rusofili i rusofilów, a ja mam takie wrażenie, że obydwie są w ogóle niepoprawne. Oczywiście w trochę innym znaczeniu niż znaczenie językowe. Wojtkowi Jankowskiemu za śledzenie i spostrzegawczość bardzo serdecznie dziękuję. Wojtek w ogóle jest naszym guru językowym i zawsze nam pomaga w kwestiach językowych, a czasami na nas też potrafi nakrzyczeć, zresztą słusznie. Jeszcze raz przypomnę o tym przełączeniu się na kanał Czarnego Nieba, pozostaniu z nami. Mam nadzieję, że też uda nam się dzisiaj odnieść do pytań. Może jeszcze zanim powrócimy do Marcina, do rozmowy z Marcinem Rejem, szybko się zapytam panowie, jakieś mamy nowe ustalenia co do zatopienia kolejnego rosyjskiego okrętu?
Tak, jest. Jest już nowa odpowiedzi. Informacja.
Tak. To odmyślę, proszę bardzo.
No i jest już nowa informacja i być może póki będzie...